Na początek tragiczny wypadek w zachodniopomorskim.
Na drodze wojewódzkiej w zderzeniu trzech samochodów jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne.
Alarmujące doniesienia z Gdańska. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wstrzymuje planowe przyjęcia.
Dlaczego opozycja nie poparła ustawy o ochronie granicy?
O to m.in. zapyta Paweł Balinowski w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
A jego gościem będzie poseł PSL Marek Sawicki. Jedna osoba zginęła w zderzeniu trzech samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej numer 119 między Szczecinem a Starym Czarnowem.
Cztery osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wstrzymuje planowe przyjęcia.
Co więcej, od północy ma przestać działać kliniczny oddział ratunkowy w tym szpitalu. To najbardziej wyspecjalizowany oddział ratunkowy w całym regionie.
W faktach nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. Dlaczego podjęto takie decyzje?
Z moich informacji wynika, że dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w zarządzeniu w tej sprawie wskazał na decyzję wojewody pomorskiego, którą szpital UCK zobowiązany został do zabezpieczenia warunków leczenia pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub już z potwierdzonym zakażeniem. UCK zapewnić ma 50 łóżek i 6 stanowisk wyposażonych w respiratory. Cały szpital to ponad 1000 łóżek. Dlaczego zamknąć trzeba akurat oddział ratunkowy? No, tego nie wiadomo. Jak usłyszałem od lekarzy, taka sytuacja wydłuży kolejki na innych szpitalnych oddziałach ratunkowych w regionie. Co więcej, nie każdy będzie w stanie udzielić tak zaawansowanych, fachowych świadczeń jak oddział w UCK. Przypomnę, na Pomorzu nie ma wciąż szpitala tymczasowego. Nie wiadomo czy i kiedy powstanie. Na wniosek skierowany w tej sprawie przez wojewodę do ministra zdrowia odpowiedzi na razie brak.
Specjalistyczne badanie ma wykazać, czy turysta z województwa śląskiego mógł zarazić się nową odmianą koronawirusa, omikronem.
Nowy wariant pojawił się na południu Afryki, a wspomniany mężczyzna właśnie stamtąd wrócił. Wynik na obecność koronawirusa miał dodatni.
Marcin Buczek przynosi te informacje. Marcinie, co więcej wiadomo?
Ponieważ turysta wrócił z południa Afryki, zgodnie z procedurą skontaktował się z nim pracownik sanepidu. Mężczyzna uskarżał się na dolegliwości, m.in. ból głowy, ale początkowo przypuszczał, że mogą to być jedynie skutki podróży. Turysta był zaszczepiony, ale zrobił jednak test na obecność koronawirusa i okazało się, że ma dodatni wynik. Na razie nie wiadomo, czy może to być już znany, czy też nowy wariant koronawirusa, wspomniany omikron. I żeby to rozstrzygnąć, konieczne jest zbadanie pobranych od mężczyzny próbek. Wyniki mają być znane pod koniec tygodnia.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W studiu w Warszawie Paweł Balinowski i jego gość. Witamy.
Dzień dobry, ze mną jest Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się, panie pośle.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie pośle, strasznie szybko dzisiaj w Sejmie poszło głosowanie ustawy o ochronie granic. No, dziwi się pan, że żadna z waszych poprawek, żadna z poprawek zgłoszonych przez opozycję nie została nawet rozważona?
Powiem panu, dziwię się i nie dziwię. Dziwię się dlatego, że PiS jeszcze niedawno poprzez wezwanie pani marszałek chciał się podzielić odpowiedzialnością za obronę granic, za zwalczanie COVID-u. Zresztą to samo zrobił pan premier. Ale kiedy przychodzi do rozwiązań ustawowych i kiedy są poprawki opozycji, sensowne poprawki, wówczas jest absolutny opór i jeśli mają 231, na tyle dzisiaj mieli w głosowaniach, to oczywiście nie ma ani możliwości zadania pytania, ani przepuszczenia jakiejkolwiek poprawki opozycji.
Dyskusji nie było dzisiaj,
nie,
prawda?
Bo oni wiedzą lepiej. No.
Ale to, panie pośle, mówił pan wcześniej, to też z pana wypowiedzi, że tę ustawę trzeba właśnie poprawkami ucywilizować. To się nie udało. To by znaczyło, że co, że ona nie ma racji bytu już w tym
panie
momencie
redaktorze,
w ogóle?
My wnosiliśmy i w Sejmie, i później w Senacie. Nasi senatorowie poprawkę dotyczącą tej decyzji o braku zgody na wejście w teren strefy granicznej. Żeby to była decyzja administracyjna z trybem odwoławczym, z możliwością także oceny sądu. To dotyczy nie tylko dziennikarzy, ale to dotyczy także
no
osób,
tak, żeby
które
sąd, jeżeli była
mogą
mowa,
wjechać
tak, żeby
na ten
mógł, tak,
żeby sąd w ciągu 48 godzin orzekał w trybie pilnym, czy decyzja pogranicznika, czy tam szefa Straży Granicznej jest słuszna, czy niesłuszna. No to przecież to nie jest jakieś obciążenie.
No dobrze, natomiast to się nie udało. Tak to nie będzie funkcjonować. Czy w takim razie ta ustawa, która no, została przyjęta i prawdopodobnie no, prezydent pewnie dzisiaj ją podpisze, bo o północy kończy się stan wyjątkowy, czy ona bez tych poprawek powinna pana zdaniem funkcjonować, czy powinno zostawić się strefę przygraniczną bez
panie
takiej
redaktorze,
ochrony?
I bez tej ustawy Straż Graniczna na podstawie uprawnień wojewody mogła robić to wszystko, co robiła.
Czyli byłoby się
poza,
bez tej ustawy?
Oczywiście, poza brakiem dostępu dziennikarzy i osób tak zwanych postronnych. Ale ja też słuchałem wypowiedzi chociażby generała Polko, który nie jest tej ekipie jakiś przeciwny, czy z nią wojujący, to generał Polko jasno powiedział, że pierwszy etap wojny propagandowej Polska Białoruś, Unia Europejska, Białoruś, przegraliśmy na własne życzenie, nie wpuszczając tam dziennikarzy. Bo polskie misje zagraniczne, gdziekolwiek by nie były, zawsze były z dziennikarzami i to generałowie potwierdzają. Żaden z dziennikarzy nie ujawnił żadnej tajemnicy wojskowej, nie był żadną przeszkodą, a wręcz odwrotnie, właśnie w komunikowaniu świata i w tej walce propagandowej był ważnym orężem.
No, tego Polska nie wykorzystała. Dziennikarze, ale po drugiej stronie granicy również dziennikarze BBC, CNN, był głośny wywiad nawet z Aleksandrem Łukaszenką.
Problem okazuje się, że reżim Łukaszenki potrafi udostępnić swoją przestrzeń i teren dla dziennikarzy także innych państw, nie tylko własnych, a wszystko Polska, jasne, otwarta, wszystko demokratyczna jasne, władza boi się.
Więc krótkie pytanie, czy ta ustawa, która dzisiaj została przyjęta w Sejmie, ona jest potrzebna czy niepotrzebna?
Ona oczywiście, jeśli, ja jeszcze raz powtarzam, jeśli rząd uznaje, że jest mu potrzebna, to myśmy się nie sprzeciwiali, myśmy wstrzymali się od tej ustawy, byliśmy za utworzeniem czy zbudowaniem trwałej zapory, przynajmniej na ten okres, kiedy dopływ tych imigrantów jest, ale powtarzam, ja mówiłem to także w trakcie dyskusji nad ustawą o płocie, o zaporze, że żadna zapora nie zatrzyma imigrantów, jeśli ich będzie 15, 20, 100 tysięcy, więc trzeba zatrzymać strumień dopływu tych imigrantów. No, i to nie zrobił polski rząd, działać, niestety, tego nie zrobił Mateusz Morawiecki. W momencie, kiedy Niemcy zorientowali się, że tych turystów z Bliskiego Wschodu poprzez Białoruś jest kilkanaście tysięcy w Niemczech, no to Angela Merkel wykonała telefon. Najpierw do Putina, później do Łukaszenki.
Ale pan premier Morawiecki był w wielu państwach, rozmawiał o rozwiązaniach dyplomatycznych.
Kiedy już
nie można powiedzieć, że się nie starał w ogóle.
Tak, kiedy już pani Merkel i pan Macron wykonali swoją dyplomatyczną robotę i upomnieli Putina, że hola, hola, my sobie tu nie pozwolimy na tego typu działania, to oczywiście pan premier zorientował się, że ta interwencja dyplomatyczna na poziomie europejskim może być skuteczna, więc dobrze się pod nią podpiąć. I się podpiął.
Panie pośle, powiedział pan, że byliście za budową zapory. Jeśli ja dobrze pamiętam, to głosowaliście przeciw.
Nie, głosowaliśmy za.
Głosowaliście
jeśli,
za,
jeśli,
tak?
chodzi, czyli... jeśli chodzi o utworzenie zapory, tak, bo uważamy, że wszystkie elementy techniczne, które są potrzebne rządowi, tak, natomiast ograniczenie praw obywatelskich, nie.
Panie pośle, myśli pan, że to tak może trochę pofantazujmy, przez chwilę pan prezydent podpisze tę ustawę, czy może jednak skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego? Pytam dlatego, bo pojawiają się takie głosy, one są bardzo, bardzo silne i bardzo konkretne legislatorów, na przykład senackich, że ta ustawa z konstytucją jest absolutnie niezgodna.
Panie redaktorze, niejedną ustawę niekonstytucyjną już pan prezydent podpisał, zresztą sam zgłosił później własne ustawy, chociażby w sprawie reformy sądownictwa, też nie do końca konstytucyjne, więc nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Pan prezydent podpisze dzisiaj tę ustawę i ta ustawa o północy wejdzie w życie.
Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest moim państwa gościem. Panie pośle, zmieniając trochę temat, szczepienia przeciwko koronawirusowi, obowiązkowe szczepienia. Byłby pan za takim rozwiązaniem, skoro już przy prezydencie jesteśmy, bo wiemy, że prezydent nie byłby za takim rozwiązaniem. Czy pan uważa, że powinniśmy się obowiązkowo szczepić wszyscy?
Panie redaktorze, ja się na tym kompletnie nie znam, bo nie jestem medykiem, ale medycy mówią, medycy mówią, że szczepienia są skuteczne, więc ja w tej sprawie wolę słuchać medyków, doktorów nauk medycznych Kosiniaka-Kamysza niż doktora nauk prawnych Andrzeja Dudę.
No i pan posłuchał. A co zrobić, żeby posłuchali ci, którzy no nie do końca chcą się szczepić? Mamy 20 milionów zaszczepionych ludzi w Polsce. Bardzo wiele osób się nie zaszczepiło. Ba, bardzo wiele osób mówi, że my się nie zaszczepimy. Ministerstwo Zdrowia wysyła SMS-a tym ludziom, żeby zachęcić ich do szczepienia. Średnio skuteczna metoda. No to może z tych średnio skutecznych metod trzeba przejść w naprawdę konkretne metody. Poparłby pan na przykład zakaz wstępu do kina albo do restauracji dla osób niezaszczepionych?
Panie redaktorze, po co pan Niedzielski wczoraj wprowadził nowe ograniczenia, obostrzenia, rzekomo nowe, kiedy żadno z tych miejsc, ani kino, ani restauracja, ani urząd gminy czy starostwo nie są władne do sprawdzania paszportu covidowego.
No dobrze.
Więc mamy do czynienia
z iluzorycznymi
zakazami. Więc jeśli rząd byłby odpowiedzialny za zdrowie obywateli, chciał przejąć tę odpowiedzialność za zdrowie nas wszystkich, to z pewnością wprowadziłby taki obowiązek. Natomiast rząd nie dba o obywateli, rząd się nie martwi, że wczoraj zmarło ponad 500 osób na COVID, czy związanych z COVID-em. Natomiast martwi się o to, czy za 2 lata wygra wybory i na ile uzyska, na ile straci w swoim elektoracie. I to jest dramatyczne, panie redaktorze, to jest dramatyczne, że zamiast dbać o nas wszystkich, bo taka jest odpowiedzialność konstytucyjna rządu, to rząd dba tylko i wyłącznie o słupki.
Panie pośle, zmieniając temat jeszcze na chwilę, bo do tego na pewno za chwilę wrócimy. Nie jest panu trochę wstyd, że Łukasz Mejza dostał się do Sejmu z list PSL-u?
Panie redaktorze, jest mi wstyd i pamiętam, jak ostrzegała Jolanta Fedak przed panem Łukaszem Mejzą. Ale przypomnę, że biznesy, o których dzisiaj mówimy i które owniają dziennikarze, pan Mejza zaczął prowadzić po roku 2019, po wyborach parlamentarnych, a więc wydaje się, że to wpuszczenie na listy przez samorządowców, na listy Polskiego Stronnictwa Ludowego pana Mejzy ośmieliło go do tego typu działań, o których dzisiaj słyszymy.
No ale wiemy, że była na przykład sprawa ze szkoleniami pana Łukasza Mejzy, sprawa, z której Zarząd Województwa Lubuskiego dzisiaj skierował do prokuratury zawiadomienie dotyczące szkoleń, które prawdopodobnie się nie odbyły. Tam tak wyszło.
Tylko pytanie, dlaczego tak późno? Znów pytanie do Zarządu Województwa Lubuskiego.
No właśnie, to jest pytanie, dlaczego tak późno? No, w zarządzie województwa lubuskiego jest na przykład pan Stanisław Tomczyszyn, szef lubuskich struktur PSL-u.
Więc jak będę miał okazję, a w sobotę będę miał na kongresie, to zapytam pana prezesa województwa lubuskiego, dlaczego tak późno? Czy być może nie wiedzieli, czy być może też większość jakaś w tym czasie wisiała na panu Mejzie?
O tym cały czas rozmawiamy dzisiaj z moim gościem Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale już na naszych stronach internetowych oraz w radiu RMF24.
Dziękujemy panom. I bez tej ustawy o stanie wyjątkowym Straż Graniczna mogła robić to, co robi teraz, tak podkreślał przed momentem poseł PSL Marek Sawicki.
Polityk dodaje, że żadna zapora nie powstrzyma migrantów, bo najważniejsze jest zatrzymanie strumienia ich dopływu.
Ciąg dalszy rozmowy w sieci oczywiście polecamy.
I zapraszamy na kolejne wydanie Faktów punktualnie o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.